Kobiety Churchilla. Coco Chanel zdawała się być daleko od brudnego świata polityki. Sławna i bogata, pochłonięta wielkim życiem Paryża, tworząca kreacje wzbudzające zachwyt, nie miała powodów, aby zaplątać się w polityczną aferę. Czyżby została uwikłana mimo woli przez swojego kochanka? Nazywała się Gabrielle Chanel, urodzona w 1883 roku we Francji. Miała 14 lat, gdy ojciec po śmierci matki oddał ją do sierocińca prowadzonego przez siostry zakonne. Przez 4 lata przebywała w zamknięciu, nienawidząc klasztornych reguł, jakimi zostało skrępowane jej życie. Odeszła stamtąd, gdy tylko osiągnęła pełnoletność. Długo usiłowała znaleźć miejsce dla siebie. Przygarnęła ją ciotka mieszkająca w Paryżu, a ona pracowała jako krawcowa, trochę śpiewała w kabaretach. Tam powstał jej przydomek Coco, wywodzący się z piosenki Kto widział Coco o tak wabiącym się psie. W 1909 roku za pieniądze ciotki otworzyła sklep z kapeluszami, który przyniósł jej pierwszy sukces. Potem otwierała kolejne butiki, ale dopiero po wojnie odnalazła swoją drogę. Wtedy runęła Europa cesarzy, skoligaconych ze sobą panujących rodzin. Upadały mocarstwa, odradzały się państwa. Powstał nowy świat, którego społeczeństwa odrzucały kanony. W malarstwie, teatrze, literaturze i muzyce rodziły się nowe trendy, również w modzie, która po wojennym wstrząsie w najbardziej oczywisty sposób zrywała z nakazami starego świata. Chanel to wyczuła. Stała się rewolucjonistką, proponującą kobietom inny styl, bardziej podkreślający płeć, dający wolność od ciężaru halek, gorsetów, koronek, sztywnych kołnierzyków. Proponowała krótkie spódnice, ale zawsze poniżej kolan. Spodnie, co było szczególnym wyzwaniem, krótkie fryzury. To się spodobało. A jej sukces znalazł swe ukoronowanie w 1921 roku, gdy wybrała zapach nowych perfum, które oszołomiły miliony kobiet. Chanel numer 5. Jej urok i sława przyciągały do niej polityków. Stała się pożądaną przyjaciółką ludzi wysoko postawionych i gościem na dyplomatycznych rautach. Kiedy poznała Winstona Churchilla? Z przedwojennego okresu, prawdopodobnie połowy lat 30., zachowało się zdjęcie przedstawiające Chanel w stroju do konnej jazdy, stojącej obok Winstona Churchilla w podobnym stroju, w wysokich butach z ostrogami, w toczku i szpicrutą w dłoni. Znajomość z człowiekiem, który stanął na czele brytyjskiego rządu i kierował biegiem światowych spraw, musiały ściągnąć na nią uwagę niemieckiego wywiadu. Było to tym prostsze, że przy jej boku był niemiecki oficer. Chanel nie miała Niemcom za złe, że w 1940 roku ponownie najechali jej kraj i ponownie zabijali jej rodaków. Co prawda w czerwcu, gdy Wehrmacht paradował po Champs-Élysées, uciekła z Paryża, ale wróciła szybko i zażądała, aby Niemcy oddali jej apartament w hotelu Ritz na czas wojny zamienionym na główną kwaterę niemieckiego dowództwa. Tak się stało. I Coco mogła zamieszkać tam ze swoim kochankiem, młodszym o 13 lat oficerem Wehrmachtu, Hansem Günteren von Dicklage, znanym w paryskim świadku jako Szpac, wróbel. Do dziś pozostaje postacią tajemniczą, a poza datą urodzenia, rok 1896, niewiele o nim wiadomo. Według źródeł niemieckich był pracownikiem Ministerstwa Propagandy i attaché wojskowym ambasady niemieckiej w Paryżu. Oczywiście zanim miasto zostało zajęte przez Wehrmacht. Zapiski szefa wywiadu Fremde Heere Ost, Reinharda Gehlena, wskazują na Dinklagego jako jego podwładnego, a więc był oficerem wywiadu wojskowego. Czy było to zachowanie tylko moralnie naganne, czy już zdrada? Francuzi inaczej podchodzili do okupacji niż Polacy. Edith Piaf i Maurice Chevalier śpiewali w kabaretach dla niemieckich żołnierzy, przywożonych do Francji, aby odpoczęli po pacyfikacjach rosyjskich wsi i zapomnieli o widoku dzieci, które mordowali, wisielców, których zamarznięte ciała zostawiano, aby były przestrogą dla innych, masowych egzekucjach, gdy Einsatztruppen rozstrzeliwały dziesiątki tysięcy niewinnych ludzi ustawionych w szeregu do masowych grobów. Jean-Paul Sartre powiedział o tamtym czasie: wszystko, co robiliśmy, było niejednoznaczne. Tak do końca nie wiedzieliśmy, czy to, co robimy, było dobre czy złe. Ta odrobina trucizny zatruwała nawet nasze najlepsze działania. W połowie 1943 roku, gdy Niemcy przegrali bitwę na Łuku Kurskim, co było drugą wielką klęską Wehrmachtu po Stalingradzie, i Armia Czerwona zaczęła ich spychać na zachód, stało się jasne, że ostateczna klęska hitlerowskich Niemiec jest tylko kwestią czasu. Wojska brytyjskie i amerykańskie wylądowały na Sycylii i rozpoczęły powolny, ale nieprzerwany marsz na północ, w stronę Rzymu. We dnie amerykańskie bombowce atakowały niemieckie miasta i zakłady przemysłowe. Noc też nie przynosiła spokoju, gdyż wtedy nadlatywały bombowce brytyjskie. Płonęły Kolonia, Hamburg, Schweinfurt, Regensburg, Essen, Brema. Beznadziejność sytuacji i brak nadziei na odwrócenie biegu wojny skłoniły do działania ludzi, którzy uznali, że jedynym wyjściem jest usunięcie Hitlera i stworzenie nowego rządu, aby mógł podjąć rokowania pokojowe z aliantami zachodnimi. Na czele tego rządu miał stanąć Heinrich Himmler, dowódca SS, administrator obozów koncentracyjnych i organizator eksterminacji narodu żydowskiego. On jednak zdawał się nie mieć wątpliwości, że może przejąć władzę w Niemczech i alianci zachodni to zaakceptują, gdyż w jego rękach była realna siła. Policja, tajne służby, SS oraz potężne oddziały militarne Waffen-SS liczące milion najlepszych żołnierzy. Dysponował więc wystarczającymi środkami, aby zapewnić porządek w Niemczech i uciszyć zwolenników Hitlera, których były miliony, a którzy mogli się burzyć po utracie ukochanego Führera. W tym przekonaniu utwierdzał go szef wywiadu SS Walter Schellenberg. Ten człowiek uzyskał przemożny wpływ na swojego szefa. Wiedział, że Himmler cierpi z powodu silnych bólów kręgosłupa i żołądka, a jedynym, który przynosił mu ulgę, był masażysta Felix Kersten, a Schellenberg odkrył jego sekret, gdyż pewnego dnia, z nieznanej przyczyny, Kersten wyjawił, że nienawidzi nazizmu i nawiązał kontakt z brytyjskim wywiadem za pośrednictwem pięknej Chinki nazwanej Mrs. Ku. Prawdopodobnie chodziło o panią Wellington Ku, żonę chińskiego ambasadora w Paryżu w latach 36-41, a potem od 41 roku w Londynie. Kersten przyznał też, że kontaktuje się z Abrahamem Hewittem, amerykańskim agentem działającym w Sztokholmie. Od momentu takiego wyznania był już w rękach Schellenberga, który potrafił to wykorzystać. Przy jego pomocy podsunął Himmlerowi astrologa, którego znane jest tylko nazwisko, a i tak nie wiadomo czy prawdziwe, Wolf. Ten człowiek uzyskał przemożny wpływ na Himmlera, który zawsze darzył astrologię szczególnym lękiem i zabobonnym uznaniem, czego dowodem miała być pracownia i obserwatorium astrologiczne, jakie kazał urządzić w zamku Wewelsburg. On nie był karierowiczem udającym przywiązanie do Führera i nazistowskiej ideologii, aby zapewnić sobie dostatnie życie. Wszystko, co robił od dnia, gdy wstąpił do NSDAP, było wynikiem głębokiego przekonania o słuszności tej idei i wyższości narodu niemieckiego, dla których gotów był popełniać najbardziej okropne zbrodnie. Niezwykły dowód jego ciemnej duszy, a może nawet choroby umysłowej, znajdował się w domu jego kochanki, sekretarki, Hedwig Potast. Dla niej i jej dwojga dzieci kupił dom w pobliżu Berchtesgaden, gdzie swoje wille wystawili Martin Bormann i Hermann Göring, a to ze względu na bliskość rezydencji Adolfa Hitlera. Pewnego dnia, na początku 1944 roku, syn Martina Bormana, również noszący imię Martin, ze swoją matką i młodszą siostrą złożyli wizytę pani Potast. Wtedy goście dowiedzieli się, że w tym domu Himmler ma swoje legowisko, jak to określiła. Zaprowadziła ich na piętro i otworzyła drzwi do dużego i jasnego pokoju.
Weszliśmy tam. Nie rozumieliśmy, co to za sprzęty są w pokoju, dopóki nam nie wyjaśniła, całkiem naukowo. To były krzesła i stoły zrobione z części ludzkiego ciała. Tam było krzesło. Siedzenie zrobiono z ludzkiej miednicy, nogi były ludzkimi nogami, na ludzkich stopach. I wtedy ona podniosła książkę Mein Kampf z dużej sterty takich książek i pokazała nam okładkę pokrytą ludzką skórą. Wyjaśniła nam, że więźniowie z Dachau, którzy robili te książki, używali skóry z pleców.
Pani Bormann, równie wstrząśnięta, pośpiesznie wyprowadziła dzieci z domu. Od tego czasu Bormanowie już nigdy nie składali wizyt pani Potast. Wolf na polecenie Schellenberga ułożył horoskop, którego trafność okazała się nadzwyczajna. Przewidział, że życie Hitlera znajdzie się w niebezpieczeństwie 20 lipca 1944 roku, co się potwierdziło. W listopadzie tego roku Hitler miał zachorować, ale nic na ten temat nie wiadomo. Być może chodziło o niedomaganie po ranach odniesionych w zamachu. miał odejść z tego świata przed 7 maja 1945 roku, co się potwierdziło, gdyż stało się to 30 kwietnia. A okoliczności śmierci, według przepowiedni Wulfa, miały nigdy nie zostać poznane, co również okazało się prawdą, gdyż do dzisiaj nie wiadomo, czy Hitler popełnił samobójstwo, czy też został zastrzelony. Schellenbergowi przepowiedział, że 20 lipca 1944 roku znajdzie się w niebezpieczeństwie, a rok później nastąpią przełomowe dla niego wydarzenia. Trafi do więzienia w kwietniu lub maju 1945 roku, a jego życie zostanie zagrożone. Nie musiał się jednak przejmować, gdyż jego los miał się poprawić w 1947 lub 1948 roku. Wulf niewiele się pomylił, gdyż Schellenberg wyszedł z więzienia w 1951 roku. Schellenberg, prowadząc astrologa do Himmlera, nakazał, aby w horoskopach starał się wykazywać jego Schellenberga znaczenie dla powodzenia projektów szefa SS. A ten wierzył coraz bardziej astrologowi. W tym samym czasie Schellenberg zwrócił uwagę na Coco Chanel. Prawdopodobnie stało się tak za pośrednictwem jej kochanka, Hansa von Dinklagego. Po wojnie Schellenberg, przesłuchiwany przez funkcjonariuszy amerykańskiego wywiadu, zeznał jednak, że pomysł wykorzystania Chanel podsunął mu niejaki Schiebe. Nie można wykluczyć, że starał się ukryć tożsamość Dinklagego, nazywając go Schiebe. Zeznając przed aliantami, Schellenberg stwierdził:
tę kobietę przedstawiono jako osobę, którą Churchill zna wystarczająco dobrze, aby mogła podjąć polityczne negocjacje z nim, jako osobę wrogą Rosji, zamierzającą pomóc Francji i Niemcom, których przyszłość, jak wierzyła, były ściśle powiązane.
Zapewne napisał więcej w pamiętnikach, które powstały w więzieniu, gdzie odsiadywał 6-letni wyrok. Niestety, większość kartek z jego wspomnieniami w tajemniczy sposób zaginęła. Himmler nakazał Schellenbergowi, aby Madame Chanel jak najszybciej została przywieziona do Berlina. Nagłe zainteresowanie Chanel jako pośredniczką w kontaktach z rządem brytyjskim wydaje się dziwne, gdyż te kontakty w mniejszym lub większym natężeniu utrzymywano od początku wojny. Hitler i Himmler starali się doprowadzić do zakończenia stanu wojny między obydwoma państwami, co było zrozumiałe. Prowadzenie wojny na dwa fronty niepokoiło Hitlera, a z Londynu napływały sygnały, że grupa zwolenników zawarcia pokoju jest liczna i wpływowa. Tajni wysłannicy obydwu stron spotykali się w Madrycie, Lizbonie, San Francisco i Sztokholmie. Od pewnego czasu, prawdopodobnie od 1943 roku, Himmler przejął inicjatywę, gdyż uznał, że niekorzystny rozwój sytuacji na froncie daje mu szansę zdobycia władzy. W jego imieniu negocjacje prowadził Schellenberg. Po co więc był potrzebny dodatkowy kontakt? Dlaczego Himmler i Schellenberg zrezygnowali z przetartych ścieżek, które w czasie wojny szczególnie trudno było wytyczyć, i sięgnęli po nową osobę, Coco Chanel, o której w istocie niewiele wiedzieli? Himmler wybierał bardzo bezpieczną dla siebie drogę do władzy. W przypadku niepowodzenia zamachu pozostałby poza podejrzeniami. Ale jeżeli Hitler zostałby zabity, to on, Himmler, wstąpiłby na polityczną scenę jako ten, który musi działać, aby ratować Niemcy przed chaosem. W kontaktach z Amerykanami i Brytyjczykami musiał mieć kogoś spoza kręgu dotychczasowych działań, nie mających powiązań z wywiadem, kto dotarłby do samego Winstona Churchilla. Tylko w ten sposób mógł mieć pewność, że informacje o jego udziale, choć biernym, w przygotowaniu zamachu nie wydostaną się na zewnątrz. Chanel przybyła do Berlina na spotkanie z Schellenbergiem w towarzystwie swojego kochanka, Hansa von Dinklagego, i nie kazała się długo namawiać. Zapewne już w czasie podróży do Berlina poznała cel, w jakim tam się udawała, i postanowiła działać ostrożnie. Nie mogła jechać do Londynu, wejść do gabinetu Churchilla, aby przedstawić propozycję Himmlera, nie wiedząc, jak premier na to zareaguje. Za dużo ryzykowałaby. Przedstawiła Schellenbergowi propozycję wykorzystania swojej przyjaciółki, Very Bait Lombardi. Ta nieślubna córka pierwszego markiza Cambridge obracała się w najwyższych kręgach brytyjskiej arystokracji. W 1929 roku ponownie wyszła za mąż za księcia Alberto Lombardiego i zamieszkała we Włoszech. W tym czasie współpracowała już z Coco, która w jej podejściu do mody, wrażliwości i artystycznych uzdolnieniach znajdowała natchnienie dla swoich kreacji. A Vera Lombardi wprowadziła Coco Chanel w wielki świat brytyjskiej arystokracji, gdyż przedstawiła ją swojemu wujowi, księciu Westminsteru, a także kuzynowi, księciu Windsoru. Być może to ona poznała Coco z Winstonem Churchillem. W czasie spotkania z Schellenbergiem zaproponowała.
Pani Lombardi, pochodząca z dobrej brytyjskiej rodziny, zamężna z Włochem, powinna zostać wysłana do Madrytu jako pośrednik.
Schellenbergowi ta propozycja się spodobała.
Jak pani widzi jej udział?
Moja przyjaciółka, której podkreślam bezgranicznie wierzę, zawiezie do ambasady brytyjskiej w Madrycie list do premiera Churchilla.
Czyj list?
Mój, który napiszę pod pana dyktando.
Należy więc ściągnąć panią Lombardi do Paryża.
Wyślę do niej zaproszenie.
Zgodzi się?
Zaproponuję jej odnowienie naszej współpracy. Sądzę, że przystanie na to.
Nie ma jasności, co dalej się stało. Czy Vera Lombardi przyjechała i odmówiła wykonania misji, której oczekiwał Schellenberg, czy też nie chciała przyjechać do Paryża, obawiając się gestapo. Znany jest tylko efekt. W tym czasie Włochy były już okupowane przez wojska niemieckie i na sygnał z Berlina Vera Lombardi została aresztowana. Być może w ten sposób próbowano ją zmusić do wykonania zadania, jakie wyznaczyła jej przyjaciółka. A być może wobec odmowy gestapo chciało utrzymać tajemnicę projektu, w który zaangażowała się pani Chanel. To się nie udało, gdyż w wojennym zamieszaniu Vera Lombardi została zwolniona z więzienia. I zemściła się na dawnej przyjaciółce, informując aliantów, że Coco Chanel jest niemieckim szpiegiem. To wystarczyło, aby Schellenberg nie mógł jej wykorzystać do nawiązania kontaktu z Churchillem. Zamach przeprowadzony 20 lipca 1944 roku w Wilczym Szańcu nie powiódł się. Bomba, która eksplodowała u stóp Hitlera, porozrywała mu spodnie, wbiła dziesiątki drzask z drewnianego stołu, który osłonił go przed wybuchem, spowodowała pęknięcie bębenka w uchu i osmaliła włosy. Heinrich Himmler stracił szansę na zrealizowanie swojego planu. Od tego dnia tylko jedno mogło zaprzątać mu głowę. Jak uchronić Niemcy przed zbliżającą się Armią Czerwoną? Uznał, że jedyną szansą jest dogadanie się z Churchillem, że to on, dowódca SS, stanie na czele nowych Niemiec. Walter Schellenberg miał już plan, w którym najważniejszą postacią była 22-letnia panna Jacqueline de Broglie, dziedziczka bajecznej fortuny amerykańskiej rodziny Zingerów, producentów maszyn do szycia. Dzieliła czas między swoim zameczkiem w Suresnes i paryskim apartamentem, wydając tam przyjęcia, o których mówił cały Paryż. Wojna zmieniła jej obyczaje na tyle, że w paryskim salonie zaczęli bywać wyżsi oficerowie Wehrmachtu, gdyż Jacqueline uznała, że taki jest nowy czas i należy poddać się tej fali. Wśród gości pojawił się bardzo przystojny kapitan Wehrmachtu Alfred Kraus. Nie zastanawiała się, w jaki sposób znalazł drogę do jej domu, ani dlaczego. Tuż potem inny niemiecki oficer w czasie tańca powiedział, że dalszy pobyt księżnej w Paryżu zależy całkowicie od dobrej woli władz niemieckich.
Wiemy, że jest pani krewną Winstona Churchilla i rodzinne korzenie pani matki tkwią głęboko w Anglii.
Był dobrze poinformowany. Marguerite, matka Jacqueline, a wnuczka Zingera, była bezpośrednio spokrewniona z rodziną Churchilla. Arystokratyczne pochodzenie jej męża sprawiło, że znalazła się w towarzystwie najświetniejszych rodzin angielskich, w tym również rodziny królewskiej. Winston Churchill pozostawał dla niej człowiekiem bliskim, z którym często i chętnie się widywała.
Dlaczego nie chce pani nam pomóc w zamian za naszą ochronę?
Z Jacqueline tańczył oficer Abwehry major Hermann Gisges. Nadzwyczaj niebezpieczny i przebiegły człowiek, nazywany przez przełożonych Lisem. Odniósł wiele sukcesów, wśród których największym zakończyła się operacja Biegun Północny, skierowana przeciwko brytyjskiej siatce SOE w Holandii w 1941 roku. Zdołał zawładnąć 18 punktami brytyjskiej łączności radiowej i do listopada 1943 roku wodził za nos Anglików, wysyłając fałszywe informacje i dekonspirując dywersantów przesyłanych z Wielkiej Brytanii.
Niewiele od pani oczekujemy. Proszę prowadzić swą towarzyską działalność, resztę zostawi pani nam. My wiemy, jak uzyskać najwięcej i nikt poza nami nie będzie nic o tym wiedział.
Czego chcecie ode mnie?
Jeśli mogę pozwolić sobie na szczerość, proszę pozwolić zainstalować podsłuch w pokojach pani domu.
Jak pan śmie?
Ja tylko staram się pomóc.
Ta rozmowa przeraziła Jacqueline. Była pewna, że za dzień, dwa Niemiec powróci, aby podjąć temat jej współpracy z wywiadem i czuła się całkowicie bezradna. Cóż mogli jej zrobić? skonfiskować posiadłości, wtrącić do więzienia. Wojna, która dla niej kojarzyła się jedynie z widokiem mundurów Feldgrau na ulicach, nagle dotarła do niej z całą brutalnością. I wtedy pomyślała o Fredym, jak nazywała Alfreda Krausa. Wydawał się opanowany, zaradny, bliski. Zwierzyła mu się ze swojego kłopotu. Czy Alfred Kraus był już wówczas agentem Abwehry? Prawdopodobnie nie. Stał się nim, gdy zaczął działać, aby pomóc przestraszonej księżnej. Zwrócił się do człowieka, o którym wiedział, że jest prawym oficerem, znanym z niezależnych poglądów i chętnie pomagającym przyjaciołom, którzy znaleźli się w potrzebie. Do majora Hermana Gizgesa. Ten wydawał się szczerze oburzony.
To skandal, aby niemiecka tajna służba nagabywała kobietę o tej pozycji i urodzie co księżna Jacqueline de Broglie. Jeżeli w to jest zamieszana Abwehra, to oczywiście zrobię co w mojej mocy, aby nie dopuścić do dalszych nagabywań i zakłócania spokoju tej uroczej pani.
Dotrzymał słowa. Księżna już nie musiała wysłuchiwać obcesowych propozycji podjęcia współpracy z niemieckim wywiadem. Alfred Kraus, nagrodzony za pomoc, jaką okazał księżnej, stał się częstszym gościem w jej zameczku. Pobrali się w 1941 roku, zaś świadkiem na ich ślubie był pułkownik Gizges, który zyskał sympatię i przyjaźń Jacqueline, gdyż uwierzyła mężowi, że to jest człowiek, który uratował ją z rąk Abwehry. Później często przychodził do domu Krausów. Jacqueline nigdy się nie domyśliła, że za przyjacielskimi wizytami kryje się służbowy cel. Wszystko wskazuje na to, że nie wiedziała, iż jej mąż stał się agentem Abwehry, a Gizges przychodził głównie po to, aby odebrać od Frediego meldunki i wywiadowcze zdobycze. A wiele zyskiwał w ten sposób, gdyż księżna przyłączyła się do ruchu oporu. W jej wiejskim domu znajdowali schronienie agenci SOE, przybywający z Wielkiej Brytanii lub oczekujący na przerzut do Londynu, zaś dom w Paryżu był skrzynką kontaktową, do której trafiały tajne przesyłki z innych siatek SOE działających w różnych częściach kraju. Alfred Kraus osobiście zawoził je do Marsylii, która leżąc w części Francji nieobjętej okupacją była dogodnym miejscem dla wielu organizacji wywiadowczych. Tam zostawiał pakunki w biurze firmy kosmetycznej Savon, skąd przemycano je do Londynu. Oczywiście wszystkie dokumenty, zanim trafiły do rąk konspiratorów w Marsylii, były fotografowane przez specjalistów z Abwehry. Wiele nigdy nie dotarło do centrali SOE na Baker Street w Londynie, a ich miejsce zajmowały fałszywe raporty. Do wiejskiej posiadłości Krausów przybywało też wielu lotników brytyjskich, amerykańskich i francuskich, którzy zestrzeleni nad Francją uniknęli schwytania przez Niemców. 16 z nich szczęśliwie przemycono do Wielkiej Brytanii. Jednakże nikt nie wie, jak wielu lotników ukrywało się w Château-sur-Rhin i ilu z nich, choć wyruszyło w podróż powrotną, do Anglii nie dojechało, a znaleźli się w więzieniach gestapo. O losie każdego decydował pułkownik Gizges, informowany przez Krausa, kto przechowywany jest w zamkowych komnatach. Walter Schellenberg, który w 1944 roku stanął na czele całego wywiadu, gdyż w lutym tego roku Hitler rozwiązał Abwehrę, od razu zwrócił uwagę na księżną. Po niepowodzeniu operacji, w której chciał wysłać Coco Chanel z tajnym posłaniem do Churchilla, uznał, że Jacqueline zrealizuje jego plan i doprowadzi do rozmowy z brytyjskim premierem. Z nieznanych przyczyn postanowił jednak w podróż do Londynu wysłać nie ją, lecz jej męża, a swojego podwładnego, majora Krausa. W sierpniu 1944 roku dywizja pancerna wolnych Francuzów przedarła się do centrum Paryża. Miasto, w którym od kilku dni trwała strzelanina nazwana powstaniem, było wolne. Kilka dni później Coco Chanel została aresztowana pod zarzutem kolaboracji z okupantem. Był to czas, gdy Francuzi brali odwet na tych, którzy zniesławili ich historię. Chanel tłumaczyła się ze swojego związku z niemieckim oficerem z niezwykłą naiwnością.
Doprawdy, proszę pana. Kobieta w moim wieku nie może patrzeć do paszportu, jeżeli ma szansę na romans.
Ta szansa musiała ją tak bardzo zafascynować, że nie tylko nie patrzyła do książeczki wojskowej, ale nawet nie dostrzegła niemieckiego munduru. Areszt trwał bardzo krótko, 3 godziny. Kto interweniował, nakazując zwolnienie Coco? Być może sam Winston Churchill. W tym samym czasie ulicami Paryża przechadzał się Alfred Kraus w mundurze kapitana wojsk brytyjskich. I nie była to mistyfikacja. Można przyjąć, że rząd brytyjski, znając jego rzekome zasługi dla ruchu oporu, w nagrodę przyznał mu stopień kapitana British Army, Jak okazało się wiele miesięcy później, nic takiego się nie stało, a więc Kraus otrzymał mundur jako list żelazny, gwarantujący mu bezpieczeństwo i wyruszył do Anglii. Cóż powinna zrobić jego żona po 4 latach rozłąki z matką przebywającą w Anglii, która do tego czasu nie widziała swojej wnuczki? Oczywiście wsiąść z mężem na prom. Tymczasem Jacqueline i jej córeczka pozostały w Paryżu. Czyżby były zakładniczkami? Na nabrzeżu portu Dover czekała teściowa, która niemalże natychmiast zaprowadziła zięcia do kuzyna Winstona Churchilla, jakby w wojennym czasie. To właśnie było najważniejszą sprawą dla jej rodziny. Nie ma więc najmniejszej wątpliwości, co potwierdziły późniejsze wydarzenia, że kapitan wojsk brytyjskich Kraus przybywał do Londynu jako osobisty wysłannik Schellenberga. Przebieg rozmowy z premierem pozostaje tajemnicą brytyjskich archiwów. Co mogło być jego celem? Zawarcie pokoju na zachodzie umożliwiłoby Niemcom przerzucenie wszystkich wojsk na wschód, aby powstrzymać Armię Czerwoną zbliżającą się do granic III Rzeszy. Czy premier Churchill mógł poważnie potraktować ten projekt? Tak. Wojna była już rozstrzygnięta, a gra toczyła się o powojenną Europę. Klęska Niemiec, niszczonych od wschodu i zachodu, była już tylko kwestią miesięcy. Tym bardziej aktualne stawało się pytanie, co będzie później, gdy wojska radzieckie dojdą do Berlina i zajmą połowę Niemiec. Była to najpotężniejsza armia świata, mająca za sobą państwo przygotowane do wielkiego wysiłku militarnego. Dojście wojsk radzieckich do Berlina oznaczało, że stanęłyby o 1000 kilometrów bliżej granic zachodnich państw demokratycznych niż przed wybuchem wojny, a w dodatku nie miałyby przed sobą barier, które chroniły Zachód przed sowiecką ekspansją Polski i Niemiec. Churchill mógł przyjąć taki plan. Sprawa Krausa przedostała się niespodziewanie do publicznej wiadomości w kwietniu 1945 roku, gdy poseł Edgar Grenville złożył w parlamencie interpelację. Skąd dowiedział się o Niemcu w brytyjskim mundurze? Czyżby informacji dostarczył mu radziecki wywiad, aby w ten sposób zniweczyć misję Krausa? Nie można tego wykluczyć. Poseł żądał wyjaśnień od ministra spraw wewnętrznych. Minister Herbert Morrison przyznał.
Alfred Ignaz Maria Kraus został przywieziony do Londynu bez właściwego pozwolenia na opuszczenie Francji. Otrzymał brytyjski mundur, do noszenia którego nie był uprawniony. Oficer odpowiedzialny za tak niezwykłe traktowanie wroga został postawiony przed sądem wojennym.
Z dalszej wypowiedzi ministra można było wywnioskować, że Kraus został zatrzymany, choć w parlamentarnym wystąpieniu nie padło słowo aresztowany, uwięziony, lecz stwierdzenie, które można było zrozumieć jako mamy go pod kontrolą. Efekty misji Krausa pozostają do dziś najściślej strzeżoną tajemnicą archiwów rządu Wielkiej Brytanii. Można jednak wnioskować, że odniósł sukces i premier Churchill był bliski zaakceptowania propozycji Schellenberga i przystąpienia do realizacji wielkiego planu zmiany biegu wojny, lecz nie mógł tego zrobić bez zgody amerykańskiego sojusznika. Prezydent Franklin Delano Roosevelt zmarł nagle 12 kwietnia 1945 roku. Harry Truman, jego następca, nie zamierzał kontynuować ugodowej polityki wobec Stalina. Można więc było mieć nadzieję, że zaakceptuje plan Churchilla i brytyjski premier podjął ostrożną próbę uzyskania takiej zgody w czasie rozmowy telefonicznej, jaką odbył z nowym prezydentem 23 kwietnia. Nadaremnie. Truman nie mógł już zgodzić się na to. Urząd prezydencki objął 13 kwietnia, a więc 10 dni przed tą rozmową. Był całkowicie zaskoczony, a nawet oszołomiony tym, co stało się w Białym Domu. Jego doświadczenie w polityce zagranicznej było niewielkie. W ciągu paru godzin po objęciu urzędu musiał opanować nadzwyczaj rozległą wiedzę obejmującą politykę wobec Wielkiej Brytanii, Związku Radzieckiego, Niemiec, Włoch, Japonii. Musiał zapoznać się z postępami nad budową bomby atomowej i podjąć decyzję o jej użyciu. Truman po prostu nie miał czasu ani możliwości, aby cokolwiek zmienić w polityce wytyczonej przez Roosevelta. Chciał twardo rozmawiać ze Stalinem, ale obawiał się, że błąd z jego strony może zniweczyć realizację wielkiej idei utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Churchill, odkładając słuchawkę, wiedział, że wydarzenia potoczą się torem, jaki wcześniej wyznaczyli Roosevelt i Stalin. Armia Czerwona zajmie połowę Niemiec, a w środku Europy powstanie pas państw podporządkowanych Moskwie. Do kwietnia 1945 roku Brytyjczycy nie zdawali sobie sprawy, że Kraus był agentem Abwehry. Dopiero w ostatnich dniach wojny oficer wywiadu brytyjskiego odkrył jego powiązania z Abwehrą i SS i doprowadził do aresztowania. Wskazywałoby to, że do maja 1945 roku Kraus przebywał na terenie Wielkiej Brytanii lub kursował między Berlinem i Londynem. Co jeszcze dziwniejsze, nie znalazł się w zwykłym więzieniu. Zawieziono go do Hamkamem, specjalnego, ściśle strzeżonego więzienia brytyjskiego kontrwywiadu. Tam często przyjeżdżała wielka czarna limuzyna, którą wywożono go na kilka godzin poza więzienne mury. Aż pewnego czerwcowego dnia 1945 roku nie powrócił do więzienia. Ktoś zwrócił mu wolność, nie stawiając przed sądem za wojenne przestępstwa. Podobno Jacqueline, która poznała wojenną działalność męża, nie chciała już go mieć przy swoim boku i wystąpiła o rozwód. A on zamieszkał w Austrii. Jakie zasługi oddał brytyjskiemu rządowi, że darowano mu karę?